Słowem takim przewodnim na dzisiaj jest miejsce z Księgi Jeremiasza z 17 rozdziału od 5 wersu. 17 rozdział Księga Jeremiasza od 5 czytamy tak. Tak mówi Pan, przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie, na pustyni, w glebie słonej, niezaludnionej. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony. I w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. To krótkie miejsce. Wydaje się, myślę, dosyć oczywiste, bo no, to jest takie przeciwstawienie błogosławieństwa i przekleństwa. Tak jak Pan Bóg wprowadził Izraela do ziemi obiecanej, to tak samo powiedział, oto kładę przed wami jedno i drugie, wy wybierzcie dobrze. Kiedy zastanowimy się, to wydaje się, że to jest oczywiste, że człowiek, który na człowieku polega, no nie będzie błogosławionym. I tylko, że chciałbym się zastanowić na tym szerzej, bo i w dwóch wymiarach, bo to słowo, ono jest i myślę dla człowieka wierzącego, dla człowieka, który idzie za Bogiem i też dla człowieka, który nie idzie za Bogiem, dla człowieka tego świata. I myślę, że jeżeli zdamy sobie jakby sprawę z powagi tego, co tu jest napisane, to będziemy mieli większą zachętę do tego, żeby ludziom głosić słowo. Tak? Jeżeli pozycja jest rzeczywiście taka, jak tutaj Słowo Boże mówi, to zobaczcie, człowiek, który będzie takim dobrym człowiekiem, byśmy powiedzieli, tak? Ogólnie dobrym człowiekiem, to jaką ma pozycję przed Bogiem, nie? Ta dobroć, którą on ma w sobie, czy ona wystarczy, czy już jest wszystko dobrze, czy może być usprawiedliwiony w oczach Boga? Ja nie mówię finalnie, tak, bo jakby uważam, że tak jak zgodnie ze słowami psalmu, Bóg przepatruje ziemię i szuka tych dobrych, bym tak powiedział, tak? Tam jest napisane szlachetnych, no ale to jedno i to samo. Więc Bogu zależy, żeby ci ludzie przyszli do Niego, tak? Żeby nawrócili się ze swoich uczynków, ze swojego postępowania. Przekonał się, Księga Joba jest cała o tym, że jakby jest to wykazane, no bo Job to nie był przeciętny człowiek. Myślę, że to jest oczywiste. I kiedy Bóg zechciał go doświadczyć, ja już nie będę tam wyczytywał fragmentów, myślę, że tutaj pamiętamy to wszyscy, ale przekonał się Job na samym sobie, co znaczy nasza sprawiedliwość przed Bogiem, czym ona jest, nie? Że to praktycznie nic nie znaczy. Ja tylko może wezmę jakby samą ostatni rozdział z tej księgi. Myślę, że warto go tutaj przytoczyć, bo jakby tu jest ta cała kwintesencja z tej księgi. Dlatego, że tutaj tu mówi Pan Bóg. 40, ostatni rozdział księgi Joba. Wtedy Job odpowiedział Panu mówiąc, wiem, że ty możesz wszystko, że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Ale ci to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Słuchaj, proszę, i ja chcę mówić, będę cię pytał, ty racz mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. A gdy Pan wypowiedział do Joba te słowa, odezwał się Pan do Elifaza z Temanu. Mój gniew zapłonął przeciwko Tobie i przeciwko dwom Twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. Dlatego teraz weźcie sobie się, no i złóżcie ofiarę i pójdźcie, tylko Joba wysłucha. Znamy tą historię. Zobaczcie, kiedy wczytamy się w ten tekst, tylko ze słyszenia, jest tutaj piąty wers, tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie. Jeżeli człowiekowi się powodzi, to czy on jest doświadczonym? Czy on wie, jak naprawdę, ile, jaka jest jego wartość przed Bogiem? Sytuacja w ogóle całkowita. Myślę, że nie bardzo, nie? I dlatego to jest jakby taka, nie chodzi mi o to, Bóg nie będzie każdemu odbierał wszystkiego jak dla Joba, że łącznie z wrzodami, że cały ten dom się rozsypał i tak dalej. To nie o to chodzi, bo dzisiaj każdy, kto wszedł na drogę wiary, to spotyka go, też różne doświadczenia spotykają. I w tych doświadczeniach możemy Boga zobaczyć, tak? Bożą rękę, tak? To, że Bóg musi nas przekształcić. Jak Izraela powołał z Egiptu do ziemi obiecanej, no to jawiło się, te obrazy ziemi obiecanej były przewspaniałe, tak? Tylko że wyobrażam to sobie, że Izraelici nie wiedzieli, jaką cenę mają zapłacić, tak? Po drodze dopiero przekonali się, ile są warci. Te doświadczenia, które ich spotykały, pokazały po prostu, jak jeszcze daleko są od tego, no, żeby było tak pięknie. I myślę, że te doświadczenia, które przechodzimy, też nam pokazują po prostu, że jeszcze wiele trzeba zrobić, nie? Zanim cel się osiągnie. Bóg ma wymagania, nie? I ci ludzie doznali takiego przeobrażenia. Nawet fizycznie, kiedy się spojrzy na to, to byli pasterze. To nie byli ludzie, którzy byli żołnierzami, tak, zaprawieni w boju, obeznani. Wiadomo, że część z nich, no nawet pasterz tam, powiedzmy, odganiał te dzikie zwierzęta i tak dalej, więc nie byli całkowicie jakby bezbronnymi, no ale to ich wartość bojowa była po prostu bardzo, bardzo słaba i to było niemożliwe, kiedy wywiadowcy przejrzeli ziemię obiecaną, to pamiętamy, co oni powiedzieli, no obwarowane wszystkie miasta, jeszcze była część tych ludzi z olbrzymów, z jednym z nich Dawid właśnie stoczył pojedynek, ten słynny Goliat, także nie, kiedy to zobaczyli, to przerazili się i tak myślę po ludzku, tak, to jest zrozumiałe, to nawet to nie rodzi jakichś wątpliwości, że kiedy się zobaczy taki obraz, że ludzie, no mimo że w jakiejś części byli niewoleni przez faraona, ale byli ludźmi zajmującymi się pasterstwem. Nie byli to jacyś właśnie elitarne służby bojowe, które, które, że tak powiem, no, wiedziały, jak się za zadanie wziąć, ale widzimy właśnie, że oni, im Pan Bóg przekazywał, ich Pan Bóg wyuczył, tak? Tak jak pierwsza warownia Jerycho, no to widzimy ewidentnie, no cóż była ich za jakby rola, krążyć wokół tej warowni i nie wydawać dźwięku, tak? Żadnych okrzyków, żadnej niczego. I bardziej Bóg jakby pokazał na początku, że jemu zależy o to, żeby oni słuchali się, bo pod Aj, kiedy tak pierwszy raz uderzyli, porażkę ponieśli, dlatego że nie mieli tam iść. Ale kiedy Pan Bóg ich tam skierował, no to wiadomo, że zwyciężyli. I także takie były początki, i myślę, że takie są nasze początki, czy też później droga za Bogiem, kiedy w doświadczeniach już Boga oglądamy i widzimy Jego rękę i wiemy, że to po prostu nie ma przypadków, że Bóg musi nas przemienić, no to myślę, że jest nam łatwiej po prostu. I teraz błogosławiony mąż, którego polega na Panu. Te dwa obrazy chciałbym jakby troszeczkę, żeby to rozważanie, ono służyło nam, żeby rozszerzyć. I oczywiście może ktoś powiedzieć, że jakby złe wiadomości są bardziej nośne jak dobre, i troszeczkę nie oparłem się temu i tak sobie rozmyślałem jeszcze wczoraj, mówię o tych dobrych, to może nie będę mówił. Te dobre, to jak obrócimy 13 rozdział listu do Hebrajczyków o bohaterach wiary, mamy tam wymienione, tak? I po kolei Abraham, Jakub, tak? Mojżesz, no tak pobieżnie większość tam jest wymienionych, i te dobre przykłady, myślę, że żyjemy tymi przykładami, one są blisko nas. Z tego jest też dla nas zawsze lekcja, ale chciałbym parę przykładów podać właśnie tego przekleństwa. Też jakby wyjąwszy tą podstawę, że ludzie, którzy nie są nawróceni, to żyją pod takim przekleństwem, że tak naprawdę, kiedy jesteśmy ludźmi po przymierzu z Bogiem, to my powinniśmy jak nikt inny rozumieć tą sytuację i starać się właśnie pomóc ludziom zrozumieć, że tak jak tu jest zresztą powiedziane, że to, co jest w ciele, to jest tak jak ten jałowiec na stepie, nie? Że ta bieda, która jest w tej chwili, no bieda i nie bieda, tak? Patrząc na jakby całokształt, no to bieda, nie? Bo tu jest cielesne, to jest doczesne, to jest po prostu na jakiś czas, to przemija. Tak, lata życia człowieka 70, kto mocniejszy 80 w obecnej chwili, jak Słowo Boże mówi, no i cóż tu wielkiego człowiek zrobi, nic na drugą stronę nie weźmie, tak jak goły narodził się, przyszedł na ten świat, tak z niczym odchodzi, ewentualnie ze swoimi uczynkami, tak, bo mówię z niczym w sensie niczego materialnego tam nie przeniesie, dlatego że ten świat duchowy nie jest materialny, więc to nie działa na takiej zasadzie. I uważam, że istotniejszą jest kwestia człowieka, który poszedł za Bogiem, ale czasami wchodzi w taki tryb właśnie, tak jak tu jest napisane, tego przekleństwa. Tu jest powiedziane, przynajmniej w tym przekładzie, szósty wers mówi, jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Jałowiec to jest taka roślina niesamowita, że ona ma oczywiście igły takie kujące, jest mocno. My znamy chyba najbardziej ogródkowe te różne odmiany tych jałowców, ale ten taki dziki czy leśny, niemodyfikowany, chodzi mi o to, to on jest po prostu, ma bardzo te igiełki swoje cieniutkie, bardzo kujący, polecany jest na żywopłot, taki nie do przebrnięcia, jak ktoś potrzebuje. Ale to jest taka roślina, która wyjątkowo jest, chciałbym powiedzieć, odporna na suszę. Może ktoś mnie za to słowo chwycić, bo żadna roślina nie jest odporna na suszę, nie? Ale jeżeli byśmy skalę postawili tolerancji, to jest wybitnie roślina, która przetrwa wiele niedogodności, bo ona bardzo małe ma wymagania co do żyzności gleby i bardzo małe wymagania co do nawodnienia tej gleby. Potrafi po prostu w takich skrajnie niekorzystnych wilgotnościowo, przede wszystkim w takich warunkach przetrwać, dlatego że ona ma te igiełki jeszcze pokryte są takim ala woskiem, że ona bardzo mało transpiruje, tak? Bo jak wiecie, większość rośliny generalnie mają różne procesy, ale jako że są w największej części złożone z wody, więc pod wpływem temperatury tego słońca one po prostu tą wodę oddają. Parowanie następuje i po prostu widzimy taką roślinę, która ma za dużo słońca, za dużo odparowała, a za mało ma wilgoci, po tym, że jej liście po prostu takie są już mało sprężyste, takie właśnie wiotkie się robią, takie oklapłe, byśmy powiedzieli. No to jest ostatni moment na to, żeby zasilić wodą, bo ta roślina po prostu zginie za chwilę. No, a krótko mówiąc, jałowiec to jest taką wybitnie rośliną odporną na te niekorzystne. I on tam się lokuje, po prostu jemu jest tam wygodnie, on sobie radzi w tych niekorzystnych. I byśmy powiedzieli, no to przecież to bardzo fajnie, że w takich niekorzystnych, skrajnych warunkach jakaś roślina w ogóle wytrzymuje. Tak? Ale chodzi tu nie o tą roślinę, tylko chodzi tu o naszą pozycję, tak? Że człowiek czasami jest taki zadowolony, tak się urządził bardzo dobrze w tym życiu tutaj na Ziemi, że jest przez to krótkowzroczny, nie patrzy po prostu, co będzie później, tak? Nie patrzy na duży horyzont, tylko po prostu, no cóż, urządził się dobrze, ma wystarczająco dochody, żyje mu się wygodnie, nic może nie dolega tam większego, jest świetnie, więc jest zadowolony, konsumuje to, co jest. Ale jeżeli to, co Pan Bóg podał w ofercie, jest prawdą, no to po prostu jest tu pewien problem i no, takie zagrożenie, bym powiedział, że to, że ludzie nie oceniają większej skali, będzie powodować tym, że no, dni przeminą, życie się zakończy. I jaki efekt będzie z tego na końcu? No żaden, nie? Jeżeli człowiek będzie niezbawiony, niepojednany z Bogiem, jeżeli człowiek przez swoją krótkowzroczność tak naprawdę będzie narzędziem w ręku diabła, bo siłą rzeczy, nie stając po stronie Boga, ktoś powiedział, że nie ma neutralnego miejsca, nie? Jest Bóg i jest szatan. Także trzeba się opowiedzieć po jakiejś stronie, a nie opowiedzenie się, no też to nie jest wyjście absolutnie. I słowem, takie w sumie to przypomnienie, bo kiedyś pamiętam już, sam mówiłem o tym, chcę przypomnieć tą historię z pierwszej księgi Mojżeszowej, jak Jakub jeszcze wędrował po ziemi Kanaan. Chociaż tych historii oczywiście jest więcej. Moja ulubiona, w ogóle cała Księga Królewska. Zobaczcie, ile historii nam opowiada historię królów, jeżeli prześledzimy, nie? Co chwilę ta lekcja błogosławieństwa i przekleństwa jest aktualna, że to nie jest tak, że człowiek, który zawarł przymierze z Bogiem, przysięgał iść jakby tą stroną, drogą wiary, to po prostu już jest wszystko z górki, już jest on w prawdzie, tak, jest na właściwej drodze i wszystko jest już załatwione. Wiemy, że tak nie jest. I te historie wszystkie nam mówią, że my musimy podejmować pewien wysiłek, taki stały, tak jak pamiętacie historię Hiskiasza. Myślę, to jest taki na pewno postać znana, taka może jak jeszcze nie była omawiana, bo nie byłem na wszystkich akurat środowych, to możemy też wrócić do tej postaci, ale podoba mi się z tej historii na przykład to, że jest tam wspomniane, że Bóg wszystkim, cokolwiek ten król przedsiębrał, Bóg był z nim. Nie? Bóg mu sprzyjał, Bóg mu błogosławił, wszystko mu się udawało, było po prostu wszystko pięknie. Aż do takiego momentu, że Bóg jakby na chwilę się od niego, jakby go zostawił o własnych siłach, bo chciał się przekonać, podobna historia trochę może w mniejszej skali jak z Jobem, ale jakby Bóg jakby odsunął się, tak? Zostawił tego Hiskiasza i co się okazało, że to, co z serca wyleciało, no, to nie było to, co trzeba. Także człowiek, który by się, bo kiedyś tak myślałem, a może prześlizgnie się człowiek przez ten świat i uda mu się tak, że nie będzie mocno doświadczony, tak? Będzie miał takie małe doświadczenia, przelecą lata, zestarzeje się, odejdzie w Panu i wszystko pięknie, tak? Dobry bój bojowałem, będzie mógł powiedzieć, wiarę zachowałem, przez to oczekuje mnie wieniec żywota, nagroda w niebie. Ale wiemy ze Słowa Bożego, że tak nie jest, nie? Że Bóg, który stworzył każdego z nas, ukształtował, jak Słowo Boże mówi, zna nas po prostu doskonale i nie musi nawet wytropić, on po prostu wszystkie słabe strony zna. I co zrobi taki Bóg, jeżeli wszystko wie o mnie? Przeciągnie mnie po prostu przez te wszystkie słabe momenty, które są we mnie, to będę musiał po prostu być doświadczony, tak? Wszystkie te elementy, tak jak Izrael wychodził z Egiptu i wszystko, zobaczcie, wszystko wylazło, nie? No, nie ma wody, zabrakło wody na pustyni. No, niby oczywista oczywistość, nie? Ale zamiast zwrócić się do Boga i prosić Boga, żeby Pan Bóg pomógł, bo Mojżesz, który był już na pustkowiach i był doświadczonym człowiekiem, to rozszczepienie wody ze skały, to tak naprawdę jest tak, że Beduini, ci, którzy mieszkają właśnie na takich pustkowiach, to mają wiedzę, że woda zbiera się w takich kieszeniach skalnych, tak? I że są takie miejsca, że wystarczy, jest jakby cienka taka ścianka, że no tylko nie wiem, ja już nie pamiętam, jak oni to znajdują, że wystarczy puknąć, po prostu przerwać tą ściankę, ona nie jest gruba i po prostu ta kieszeń tej wody, to wszystko się wydostanie i można pozyskać tą wodę. No ale po prostu to był Mojżesz, tak? Większość ludzi nie miała tej wiedzy, no i narzekanie, tak? Potem nie ma mięsa, nie ma, jak już była manna, no to nie ma mięsa, tak? No to Bóg spuścił przepiórki, jak jest mięso, no to nie ma czosnku i tam jeszcze czegoś, no po prostu... Nie? Bóg, znając słabe strony Izraela, to oni przez to wszystko musieli przejść i krok po kroku po prostu wyciąć to ze swojego życia, wyrzucić to, co jest niepotrzebne, to marudzenie, to narzekanie. Musieli nauczyć się spolegać na Bogu, tak? Że jeżeli mamy jakieś przeciwności, to doświadczony już człowiek nie będzie biadał po prostu, ojejku, ojejku, znowu mnie to spotyka, tak? No bo wtedy to można prosto w depresję wejść, nie? Tylko spojrzy, czy raczej odniesie się do Boga, jeżeli wykorzysta swoje możliwości i dalej nie da rady, to zwróci się do Boga i będzie szukał u Boga jakiegoś rozwiązania, tak? Które... Myślę, że może później, tak, przynajmniej może wasze są lepsze doświadczenia, ale moje takie jest, że Bóg bardzo późno odpowiada, nie? Jak już wszystko się wyczerpie najczęściej i jak już nadziei nawet czasami nie ma za wielkiej, to najczęściej Bóg wtedy dopiero odpowiada. No, ale... Cóż zrobimy. I ta historia, którą chciałem tu przeczytać, jest z pierwszej księgi Mojżeszowej. 34 rozdział. Kilka wersów, pozwólcie, że przeczytam najpierw. A Dina, córka Lei, którą urodziła Jakubowi, wyszła, aby rozejrzeć się między dziewczętami kraju. Gdy ją ujrzał Sychem, syn Hamora, Chiwity, księcia tego kraju, porwał ją, spał z nią i zgwałcił ją. Przylgnął jednak całą duszą do Diny, córki Jakuba, pokochał tę dziewczynę i czule się do niej odzywał. I rzekł syn Sychem do Hamora, ojca swego, weź mi tę dzieweczkę za żonę. Jakub usłyszał wprawdzie, że zhańbił Dinę, córkę jego, lecz ponieważ synowie jego byli przy bydle na polu, nic nie powiedział Jakub aż do ich przybycia. Hamor, ojciec Sychema, udał się do Jakuba, aby się z nim rozmówić. A gdy synowie Jakuba przyszli z pola, usłyszeli o tym, zasmucili się mężowie ci i bardzo się rozgniewali, że dopuścił się bezstydnego czynu w Izraelu, śpiąc z córką Jakuba, a tak nie wolno. Hamor zaś odezwał się do nich. Sychem, syn mój, całą duszą przylgnął do córki waszej. Dajcie mu ją za żonę, proszę. I spowinowaćcie się z nami. Dawajcie nam za żony córki wasze i bierzcie za żony córki nasze. I mieszkajcie z nami. Ziemia stoi przed wami otworem. Osiedlajcie się w niej, uprawiajcie handel, nabywajcie ją na własność. A Sychem rzekł do ojca i braci jej. Jeżeli tylko doznam życzliwości od was, dam cokolwiek ode mnie zażądacie. Żądajcie ode mnie choćby bardzo wysokiego wiana i daru, a dam, jak mi powiecie, tylko dajcie mi tę dziewczynę za żonę. Wtedy synowie Jakuba odpowiedzieli Sychemowi i Hamorowi, ojcu jego, podstępnie, bo zhańbił siostrę ich Dinę, mówiąc do nich, nie możemy uczynić tego, aby siostrę naszą wydać za człowieka nieobrzezanego, bo to byłoby hańbą dla nas. Tylko pod tym warunkiem wyrazimy zgodę, jeżeli staniecie się jak my, każecie obrzezać każdego mężczyznę u was. Wtedy damy wam córki nasze, a córki wasze pojmiemy sobie za żony. Zamieszkamy z wami i staniemy się jednym ludem. Lecz jeżeli nas nie usłuchacie i nie obrzeżecie się, weźmiemy córkę naszą i odejdziemy. Słowa ich podobały się Hamorowi i Sychemowi, synowi Hamora. Młodzieniec nie zawaha się uczynić tego, bo pokochał córkę Jakuba, był zaś najbardziej poważany w całej swej rodzinie. Potem przyszedł Hamor i Sychem, syn jego, do bramy miasta i rzekli do mieszkańców miasta. No, jednym słowem przekonali tych mieszkańców. Wszyscy się obrzezali i kiedy to uczynili, na trzeci dzień, kiedy byli już jakby w największej niedyspozycji, to synowie Jakuba, czyli Symeon i Lewi, to 25 wers mówi, wzięli miecze, wtargnęli bez przeszkód do miasta, wymordowali wszystkich mężczyzn, zabili mieczem Hamora oraz Sychema, syna jego, zabrali Dinę z domu Sychema i odeszli. Synowie Jakuba zaś napadli na pobitych, złupili miasto, ponieważ zhańbiono ich siostrę, zabrali trzody, bydło ich, osły i to, co było w mieście i co było w polu. Uprowadzili do niewoli całe ich mienie, wszystkie ich dzieci i kobiety i złupili wszystko, co było w domach. Wtedy Jakub rzekł do Symeona i Lewiego, sprowadziliście na mnie nieszczęście i hańbę w oczach mieszkańców tej ziemi, Kanejczyków, Perezejczyków, a przecież ja mam mało ludzi, a gdy oni się zbiorą przeciwko mnie, pobiją mnie i zginę ja i mój dom. W ogóle dziwna sytuacja, bo wygląda na to, że to była wola tych synów, to nie była wola Jakuba. A może od początku. Dina, już w pierwszym wersecie jest dziwna rzecz. Dina wyszła, aby rozejrzeć się między dziewczętami kraju. Co też ciekawego takiego chciała tam zobaczyć? Przecież ona nie opisywała obce kultury, nie robiła jakichś badań, tak? Po co wyszła tam się przyglądać? Co tak ciekawiło ją? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, dlaczego była sama? Tak? Myślę, że jeżeli no, jej bracia byli zajęci w polu, tak? To, ale nawet w ogóle tutaj nic nie ma na ten temat, żeby ktoś był z nią. Nie? To moim zdaniem to są jakieś błędy, które zauważcie, nie? Człowiek, mimo że no, możemy tu powiedzieć, Jakub reprezentuje no, tą stronę ludzi wierzących, ale jest popełniony błąd, bo wychodzi, ja tam doszukałem, no, nie wiem dokładnie, ale jakieś źródło podaje, że ona miała 12 lat. No, czy wierzyć, czy nie wierzyć temu, w każdym razie była bardzo młoda. Nie wiem, jak to ktoś tam przeliczał, ale no mówię, można nie wchodzić w to. W każdym razie na pewno była młodą, niedoświadczoną dziewczyną. I myślę, że to obrazuje też jakby dzisiejszy czas, nie? Że po prostu ludzie są ciekawi i czasami za mocno ciekawi, co tam jest w tym niemoralnym świecie, nie? To czasami chcą się przekonać, tak, na własnej skórze, że tam jest groźnie, niebezpiecznie i nie wiadomo, jakie zagrożenie czyha. Myślę, że tutaj oczywiście szczegółów za dużo nie ma, ale można się domyśleć, że tu coś, no, coś niedopełnione jest, nie? Że jest zaniedbanie, że ona jak, no, raczej sama poszła gdzieś w coś, co nie było jej znane. Z jakichś pobudek też byśmy powiedzieli wątpliwych. Ale zobaczcie na matkę. Na rozważaniu środowym troszeczkę temat był dotykany. Matka była, może była przeciwnego usposobienia, tak ja to wyczytuję, bo Laban, czyli jej ojciec, można tak powiedzieć, ją wypchnął z domu. Tak nieelegancko, po prostu zastawiając się zwyczajem i tak dalej. No, może było tak właśnie, że po prostu za bardzo była w domu i po prostu jakoś nie przejawiała żadnych chęci za mąż pójścia, ale córka jakby odwrotnie, tak? Bo no, jeżeli miała jakąś urodę, kto inny to patrzy na to, no i tutaj mamy gotowe nieszczęście, bo ktoś ją ujrzał, no i ją zgwałcił, no i bez opieki, po prostu młoda dziewczyna nie powinna się w niektórych miejscach po prostu sama pojawiać, no bo można powiedzieć, że sama prosi się o kłopoty. I może bez. No niektóre historie, niektóre rzeczy nie są do wnikania, tak, bo są przedstawione po coś. Może nie warto tutaj jakby rozgrzebywać tego. Chodzi mi tylko o taką informację, że z tej skąpej informacji raczej byłby taki sygnał, że no. Oddaliła się od swojej rodziny, od swojego domu, od bezpieczeństwa i naraziła po prostu się na kłopoty. I wiecie, życie człowieka wierzącego to nie jest zero-jedynkowe, takie proste, wiecie, i same naczytaliśmy się ze Słowa Bożego, wszystko wiemy. Wszystko jest proste i zawsze wiemy, co robić, nie? Bo zdarzają się błędy, tak? Jak tu się zdarzył błąd, i teraz co zrobić, tak? Co zrobić, no, żeby wyjść z tej sytuacji, bo nie tylko tutaj, bo tu pewien splot wydarzeń nastąpił. Na początku ta przemoc. No, ale w ogóle oni ją zabrali do siebie, ten Hamor cały. To tak mu się spodobała, że ją, no, można tak powiedzieć, zniewolił. Tak? Już nie wróciła do swojej rodziny. Ją przetrzymywał, ale rzecz stała się bardzo taka dziwna. No, zakochał się, tak? I teraz to, co przeczytaliśmy, to jakby. Daje dowód na to, że stracił dla niej głowę, po prostu, że był w stanie wszystko teraz zrobić, bo myślę, że z tej rozmowy jasno wynika, że oni po prostu no, poszli i po prostu byli w stanie naprawdę dużo zrobić ze swoim ojcem. Żeby jakby tą sytuację unormować, tak, żeby to po prostu no, jakoś to było wszystko dobrze. I teraz zastanawiałem się, co teraz, nie, w takiej sytuacji, co by zrobił teraz ojciec, nie? Że no, myślę, że jeżeli miałby wystarczająco dużo siły, to by najechał tego Hamora, wyrwałby swoją córkę, no bo jakim prawem ktoś coś takiego zrobił i po prostu najpierw prawdopodobnie by było takie działanie, no ale. Ale Jakub nie mógł tak zrobić, tak? Bo nie miał wystarczająco ludzi. Jego rodzina liczebnością była za mała. To był, jak czytaliśmy, jakiś książę, tak? Ktoś znaczny, więc myślę, że ci Chiwijczycy byli dużo liczniejsi, nie mieli szans po prostu. Więc. To taki, wydaje się, pierwszy taki odruch, który by można było zrobić, ale on był raczej niemożliwy. Znaczy, doczytaliśmy się, że on nawet jak się dowiedział, to słowa nie wyrzekł. No po prostu może jest to mądrość taka, że trafił taki problem, który go przerastał i potrzebował od Boga kierunku, tak? Myślę, że tutaj nie warto być popędliwym. I zastanawiałem się, czy mądrze, czy nie mądrze zrobili ci synowie, bo oni zrobili, co, no to taki żywioł, tak? Jak czytamy, to po prostu tam myślenia za wiele nie ma, tam jest po prostu tak, zrobił coś takiego, no to my zrobimy tak, że po prostu będzie po naszemu, koniec, kropka. Nie? I bo myślałem sobie jeszcze, a może Bóg jakby taką ewentualność, a może Bóg stanie po stronie tutaj Jakuba i jego córki, no i stała się niegodziwość, więc trzeba, że tak powiem, to spacyfikować i trzeba to, że tak powiem, rozłączyć. Ale jeżeli przeczytamy ostatni rozdział Księgi Mojżeszowej o błogosławieństwach, kiedy Jakub zapowiada przyszłość swoim synom, kiedy już jego pielgrzymka się kończy, to znajdujemy, zobaczcie, jakie słowa. Może nawet wcześniej od Rubena zacznę, nawiążę trochę też do środowego rozważania. Ruben się wpisuje tutaj w tą plejadę. Ruben, czyli pierworodny. Rubenie, ty jesteś pierworodnym moim, siłą moją i pierworodnym męskiej mocy mojej, pierwszym co do godności, pierwszym co do potęgi. Burzliwyś jak woda, ale nie będziesz miał pierwszeństwa, boś wszedł w łoże ojca swego. Splugawiłeś wówczas moje posłanie, na które wszedłeś. No, myślę, że to jest do rozważania środowego też takie trochę podsumowanie. I teraz Symeon i Lewi. To bracia, miecze ich są narzędziami gwałtu. Nie bierz udziału, duszo moja, w radzie ich. Nie przyłączaj się do ich wspólnoty, serce moje, bo w gniewie zabili mężów, a w swawoli okaleczyli woły. Przeklęty ich gniew, bo jest gwałtowny i zapalczywość ich, bo jest sroga. Rozdzielę ich w Jakubie i rozproszę w Izraelu. Myślę, że nie przedstawia wątpliwości te słowa Jakuba, obrazują całą sytuację. Nie stoi Bóg za tym, co się stało i za to, że Chiwijczycy zostali zmasakrowani. Absolutnie. Zobaczcie, w kolei to było właśnie, był pierworodnym Ruben, później Symeon i Lewi, później Juda. Tak naprawdę to pierworództwo, to przywództwo przeszło na Judę aż. Ci wszyscy zostali tu zdeklasowani. Ich postępowanie nie zyskało uznania. Tak, tu jest powiedziane narzędzia gwałtu. Nie? Oni w gniewie zabili mężów. Gniew. Czy gniew jest dobrym doradcą? Ze Słowa Bożego wiemy, że nie. Jeżeli ktoś ma emocje, no to raczej jego decyzje będą nacechowane tymi emocjami. To jest błędne. Starsi, uważam, że wypełniają swoją rolę w tej kwestii należycie, jeżeli nie kierują się emocjami. Nie? Że jeżeli... Oczywiście komuś może się wydawać, że ojejku, na decyzję trzeba tyle czekać i tak dalej, no ale zobaczcie, jak prosimy o coś Boga, czy na pstryk Bóg działa, od razu modlimy się i wychodzimy, już jest sprawa załatwiona. No czasami tak jest, ale to są sporadyczne przypadki. Większość rzeczy musi pewien czas upłynąć, a szczególnie emocje nie są tutaj dobrym doradcą. I ja tak szczytuję tą sytuację, że to była głupota, nie? Że to, że oni się wzięli, że to było nawet to było takie zlekceważenie tutaj Jakuba, no oni wzięli sprawę w swoje ręce, zrobili po swojemu, zrobili tak jak ludzie tego świata. Boga tutaj nie ma. Nie? Bóg został gdzieś tam na boku. Nie szukali Bożego oblicza, nie pytali Boga, co przecież Bóg kierował Jakubem, ich ojcem. Przecież to nie było jakieś, że oni Boga nie znali, nic nie wiedzieli i w ogóle przerosła ich sprawa, poniosły ich emocje i po prostu zadziałali jak zadziałali, no po prostu. To niestety tak nie było. Mieli wszelkie możliwości, żeby to rozwiązać dobrze. Oczywiście ja sobie tam snuję już, to jest jakby mój scenariusz, że ci Chiwijczycy mieli olbrzymią szansę, a zobaczcie na Gibeonitów, pamiętacie tę historię? Gibeonici, czyli oni byli z ludów Kanaanu przeznaczonych pod sąd. Izraelici mieli ich wygubić. A co zrobili Gibeonici? Upozorowali siebie, że są dalekim narodem, tak? Stare bukłaki, zużyta odzież, obuwie i przyszli, można powiedzieć, zataili swoje pochodzenie, zawarli ze starszymi Izraela przymierze pokoju. A potem się okazało, że są jednym z ludów miejscowych, których no, mieli Izraelici, że tak powiem, wyplenić. I to jest ciekawe, co się wydarzyło. I to jakby łączy mi się, te dwie historie się dla mnie łączą tutaj w jedno. I oni byli nietykalni dla Izraela przez to przymierze, które zawarli, nie mogli ich dotknąć. Oczywiście przeznaczyli ich tam do ciężkich robót i tak dalej, ale nie, mimo tego, że byli przeznaczeni do usunięcia, ale szukali rozwiązania, to je znaleźli. I to jest, jakby uczę się tego, jakby Pan Bóg pokazuje to w niejednych wydarzeniach, że tak naprawdę nawet jak już wyrok wydał, to da się często ubłagać, tak? Jeżeli człowiek szuka rozwiązania, szuka po prostu jakiejś możliwości łaski u Boga, to Bóg wygłubi sprawiedliwego i niesprawiedliwego. Bóg, który serce się człowieka ukorzy, to nie będzie miał względu na osobę. Myślę, że tutaj różne możliwości są i sam upatruję właśnie, że to dla Chiwijczyków było takie okienko, była taka możliwość, bo zobaczcie, że no, to nie byli butni ludzie, tak, którzy by powiedzieli, co u nas jest Dina, to wy tu nam nie możecie dyktować warunków, nie? Możemy się dogadać, ale nie będziecie wy nam rozkazywać, co my mamy zrobić tutaj. Nie, nie, ta postawa była, zobaczcie, obrzeska była znakiem przymierza. I ja uważam, że po prostu synowie tutaj Jakuba głupotę, zwykłą głupotę, może za odważnie trochę to mówię, ale mam takie przekonanie właśnie, że to nie było po Bożemu, nie? Że takie okienko prawdopodobnie by Chiwijczycy mieli. I jeżeli byli ludźmi takimi właśnie do dogadania, to przecież Izraelici by, że tak powiem, pomogli im jakby dojść do społeczności z Bogiem przez właśnie tą sytuację, te narody by mogły się zbliżyć. Jeżeli by taka postawa Chiwijczyków była, to tak jak Gibeonici, moim zdaniem, by z tych narodów Kanaanu mogli być zachowani, mogliby po prostu przybliżyć się do Boga. ale jakby brak konsultacji, popędliwość, niedoświadczenie no, zdewastowało tą, tutaj tą możliwość i po prostu możemy sobie podywagować teraz, co by było, gdyby było, tak? Oni nie dość, że zniszczyli, zabili tych mężczyzn. Zobaczcie też, jaka kara niewspółmierna do winy. Jeżeli to był Hamor tym sprawcom, no to jeszcze bym mógł jakby rozumieć, że przeciwko niemu wystąpili, załatwili swoją sprawę z Hamorem i że tak powiem, sprawa się zakończyła. Ale oni zniszczyli wszystkich mężczyzn. Tak jak jest napisane, złupili to wszystko, zabrali ich córki, ich żony, zabrali po prostu to, co tam było do zabrania, ich majątności i uciekli jeszcze, bo bali się po prostu reakcji jeszcze tam powiedzmy tych, co w okolicy mieszkali. Och, po prostu jednym słowem porażka. Według mnie, może ktoś ma inne spojrzenie na to, ale ja tą sytuację tak widzę, że po prostu to nie było błogosławieństwo, tak? Bo tu jest, wracając do księgi Jeremiasza, to błogosławieństwo, zobaczmy jeszcze raz, ono ma być w życiu człowieka wierzącego, ale to błogosławieństwo wychodzi, ono z czego wynika? Błogosławiony mąż, który polega na Panu. Poleganie na Panu daje człowiekowi to błogosławieństwo. Ono nie bierze się z tego tylko, że on jest w liczbie Izraela, czy jako dzisiaj byśmy powiedzieli, że jestem człowiekiem wierzącym, no to z automatu jestem błogosławiony. No jeżeli nie polegam na Bogu, no to nie będzie tego błogosławieństwa, tak? To błogosławieństwo wynika właśnie, że człowiek jest zakorzeniony w Bogu, tak? Tu jest fajnie to jakby odniesione do tego drzewa zasadzonego nad wodą, tak? To z przyrody też łatwo zaobserwować, że rośliny, które nawet jeżeli ziemia wydaje się kiepska i wydaje się sucha, ale gdzieś głębiej jest woda, jest po prostu możliwość, że te korzenie dosięgną tej wody, to po prostu te rośliny bardzo ładnie są okazałe, że tak powiem, te zmienne warunki na zewnątrz nie mają możliwości po prostu te zniweczyć jakby tych roślin. I powiem jeszcze takie spostrzeżenie z mojej kiedyś pracy. Bardzo się zdziwiłem, no bo wiecie, że pracowałem w lesie i miałem przypadek takiej powierzchni, która była posadzona. Najpierw drzewostan wycięty i posadzona powierzchnia młodymi sadzonkami. No i wydarzyło się tak, że po prostu, to nie wiem, gdzieś 1/3 tych wyschła po prostu. No i taka jest zwyczajna procedura, że w kolejny rok trzeba uzupełnić, żeby ilość tych sadzonek zasadzonych na 1 hektarze się zgadzała. I żeby jeszcze nie było, to tą pracę wykonaliśmy w 2 terminach, w takim bardzo wczesnym terminie i późnym. Dwoma różnymi, jakby z różnych miejsc sadzonkami i tą liczbę zapamiętałem do dzisiaj. 6000 sztuk sadzonek, czyli wszystkie, które ludzie posadzili jako to uzupełnienie, wszystko było w niwecz, wszystko uschło. I co było tam ewenementem? Właśnie były powtarzające się susze wiosenne i wierzchnia warstwa tej ziemi przesychała. I okazało się, że jeżeli w dobrym roku takim z opadami było zasadzone i zdążyły te korzenie pójść po prostu głębiej, dostać się do tej gruntowej wody, to już nie zagrażało im nic. Ale w takim po prostu niesprzyjającym okresie każda z tych 6 tysięcy sztuk, co do jednego, wszystko po prostu wyschło. I no tam w konsekwencji miałem zgodę, żeby tam posadzić jakieś tam gatunki już jakby mniej szlachetne, które tam powiedzmy, że jakoś zagaiły ten teren, ale tym dębem docelowym po prostu nie dało się już, bo lata były niesprzyjające i po prostu nie sięgały te korzenie do tej życiodajnej wody i po prostu było niemożliwe, żeby po prostu tam te sadzonki mogły rosnąć. I teraz, a jak jest z nami? Czy my sięgamy tej życiodajnej wody? Znamy pierwszy rozdział Księgi Psalmów. Myślę, że znamy, większość na pamięć zna. I tu jest jasno opisane, że jest to w zasięgu każdego z nas. Tu jest tak napisane. Lecz mam, pierwszy psalm, drugi wers. Lecz mam upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważam dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Słowo Boże gwarantuje nam to, że jeżeli sięgamy korzeniami do tego Słowa Bożego, to będziemy wydawać plon. Że tak powiem, nie zginiemy w tym wszystkim. Tak jak tutaj widzimy ci synowie chybili celu, nie zrobili to zgodnie z Bożym wymaganiem. I dla zainteresowanych tylko podam, już nie będę odszukiwał tych miejsc, bo chcę kończyć już. W 5 Mojżeszowej, 17 rozdział, 18 i 20, do 20 wersu jest napisane, że każdy z królów, który był w Izraelu, miał obowiązek czytać zakon przez całe życie, aby nie uchybiać, tak, od Bożych wymagań. W drugiej Księdze Królewskiej, w 22 rozdziale, jest coś przerażającego, czyli robią Izraelici remont świątyni, znajdują zwój zakonu. To jest też już na kiedy indziej historia bardzo fajna. Wiecie, szokujące jest to, że kiedy oni odczytali ten zwój i zobaczyli, jaki gniew Boży jest, no to chodzi o Jozjasza, tak, tego reformatora, to zobaczyli, że Bóg nie będzie pobłażał i Bóg jest sprawiedliwy i po prostu nie pozwoli Izraelowi na takie rzeczy, na które sobie pozwalał. I co jest fajne w tej historii, że to, że Pan Bóg zobaczył, że on się ukorzył przed Bogiem, że w ogóle przejął się tym, co przeczytał. A co przeczytał? Zakon Pana, prawo Boga. I on się tym przejął i wiedział, że to jest nieodwołalne, że jeżeli Bóg za tym stoi, to spotka to Izraela. I przez słowo takie, przez prorokinię do niego było skierowane właśnie, że owszem, Bóg ma wielki gniew i Bóg wykona to, co jest zapisane w Księdze Zakonu, ale nie za jego życia, tak? Że Bóg widział jego serce, widział, że on się przejmuje prawem Bożym i po prostu jakby on odszedł normalnie, a No wiadomo, lud grzeszył, nie? Lud odszedł od Boga, lud wybrał inne drogi. Raczej tego jałowca na stepie i dlatego potem Bóg wylał swój gniew. Także myślę, że to jest, moglibyśmy dopowiadać tą historię, bo przykładów jest bez liku, tak po jednej stronie, jak i po drugiej. Ja tylko chciałem jakby przypomnieć ten przykład z Diną, bo tu jeszcze też można, bo to jest taka dramatyczna sytuacja i myślę, że to tylko na początku naszej drogi za Bogiem wydaje się, no, jesteśmy w takim przeświadczeniu, że wszystko jest proste, wszystko jest fajne, ale jeżeli dziesiątki lat idziemy za Bogiem i przeszliśmy różne doświadczenia, to widzimy, że są wyzwania takie, jak właśnie tutaj przy okazji Diny. I tak naprawdę bez Bożego wskazania są sytuacje, które choćby najmądrzejsi ludzie się zebrali, to nie wymyślą, jak to ma być. Nie? Tutaj tu jest taki właśnie przykład. Tu trzeba było mądrego teraz, to jak to rozwiązać? Czy nie było możliwości, że tak powiem, rozwinąć tej sytuacji? Ja widzę tu pewne możliwości, aczkolwiek no, ona została zniweczona i w zasadzie tutaj już się nie dowiemy, tak? Możemy posiłkować się innymi sytuacjami i widzieć, tak jak podałem na przykład, mimo że nie szukałem sobie, ale w trakcie tego, co mówię, przypomniała mi się ta historia z Gibeonitami, także, że są możliwości. Pan Bóg jest prawo Boże, bo musi być prawo, tak? Żebyśmy wiedzieli, jak się mamy poruszać, to musimy wiedzieć, co możemy, a co nie możemy. Ale są takie sytuacje zapętlone i sytuacje nieszablonowe, że potrzebujemy mieć od Boga jasno kierunek, daną sytuację, w jaką stronę pchnąć, tak? Tą mądrość z góry, że no to nie jest w stanie człowiek po prostu sobie tego wymyślić, choćby pękła mu głowa, choćby był nie wiadomo jak mądry, tak? Bo czasami też z mądrości wynikają wiele rzeczy, jak Salomon na przykład, kiedy na początku swojego panowania, kiedy te kobiety szarpały się o to dziecko, jedna drugiej wykradła, nie? No to z mądrości, którą przecież i tak Bóg daje, nie? Przecież ta mądrość to jest też od Boga pochodząca, która rozwiązuje takie właśnie zawiłe przypadki. Także na pewno dużo możliwości Bóg dał człowiekowi do rozwiązywania tych sytuacji, ale też myślę, że też by się znalazły między tymi takie, które bezpośrednio ingerencji Bożej potrzebują. I kończąc jakby ten wątek, to uważam, że brakło synom Jakuba, brakło na to czasu. Ich popędliwość nie pozwoliła Bogu w ogóle zaingerować w tą sytuację, bo to myślę, że była sytuacja nadzwyczajna i trzeba było teraz no, naprawdę mądrych ludzi i wskazania prawdopodobnie Bożego, żeby tą sytuację rozwikłać. Być może w kierunku ratunku dla całego tego ludu. Nie? Być może. Nie jest to wykluczone. Aczkolwiek szkoda, że ta sytuacja zaprzepaszczona, więc jakby ta historia pokazuje, że musimy polegać na Bogu, nie? I te trudniejsze sytuacje, jeżeli nie możemy rozwiązać po prostu to swoim doświadczeniem Boga, to po prostu odnosić do innych, szukać właśnie Bożego oblicza, czy przez sen, czy przez objawienie. Bóg ma różne narzędzia po prostu, żeby takie sprawy rozwiązywać i żeby to nie powodowało takich perturbacji. Także dziękuję za wysłuchanie. Niech Bóg wszystkim błogosławi, żebyśmy po prostu tą drogę wiary przechodzili po prostu zwycięsko, żeby właśnie te historie nam pokazywały, że nie ma sytuacji nie do rozwiązania, nie? Że po prostu Bóg z każdej zna rozwiązanie, ale czasami to po prostu jest tylko to, że my czegoś nie widzimy, nie?